Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Czy można bawić się bez zabawek? Anna Florek.
Do tego, żeby się dobrze bawić, oczywiście nie są potrzebne zabawki. Potrzebny jest pomysł na zabawę. Na przykład do zabawy mam dwie ręce, a do zabawy nie trzeba więcej. Najpierw ręce się spotkały, grzecznie się przywitały, cztery razy zaklaskały, zginały się i wyprostowały. Później jak rakieta w górę się wzbiły i jak samolot w dół powróciły. Jak ptaszki fruwały, jak motylki trzepotały, jak pchełka skakały, jak kurka dziobały. Na koniec zmęczone ręce nie chciały robić nic więcej. Jedna drugą pożegnały i na następną zabawę grzecznie na kolanach czekały.
Ale nie każdy ma takie zdolności, powiedziałbym, poetyckie, żeby pisać, opowiadać właśnie w ten sposób.
Rzecz jasna, gdyby prześledzić naszą historię w sensie człowieka, to przecież pierwotni ludzie nie mieli zabawek. Niemniej potrzeba zabawy jako takiej jest u człowieka ogromna. I wszystkie zabawy, zauważ, że nawet gdy nie było telewizji, radia, te wszystkie zabawy przechodziły z pokolenia na pokolenie. Zabawki kosi łapki, zabawy idzie kominiarz po drabinie. Te wszystkie zabawy zostały utrwalone, mimo że nie było żadnych nośników medialnych. Nie było telewizji, nie było radia, nie było gdzie tego zanotować, a one przetrwały. To znaczy, że są dla człowieka czymś bardzo, bardzo ważnym i to zresztą widać w strukturze językowej pojęcia zabawa. Dlatego, że w każdym języku zabawa jest pojęciem podstawowym. Jak podaje słownik Bricknera, w języku polskim zabawa pochodzi od być, od istnieć. Zobacz, jakie to jest ważne pojęcie dla człowieka.
Czyli bez zabawy nie istniejemy?
No, raczej tak. Człowiek musi się bawić, bo jest to spontaniczna aktywność dziecka. Zwróć uwagę, nieprzymuszona, jak podaje wielki teoretyk, filozof zabawy, Hu Yicing. On podaje taką definicję, że jest to zabawa na określonym terytorium, mająca swój początek i koniec. Jest to nieprzymuszona czynność przebiegająca według określonych zasad i wszyscy te zasady akceptują. To znaczy, że mimo, że nie było to nigdzie napisane, dzieci zawsze ustalały jakieś zasady, bawiły się na jakimś terytorium i zabawa miała początek i koniec, a co jeszcze ważne, dzieci mają świadomość, że to nie dzieje się naprawdę.
Czy dorosłe osoby również się bawią?
Bawią się jak dzieci. Wystarczy wspomnieć, że taka nowa dziedzina pedagogiki zabawy właśnie obejmuje zabawy również dorosłych. I na każdej imprezie, już przypominając film, gdzie gra główną rolę Jerzy Sztur, Wodzirej, tam dorośli się bawią. Zobacz, dzieci do tego, żeby być wesołym, pogodnym, zabawnym, nie potrzebują niczego właściwie, tylko pomysłu. Jedno dziecko mówi, uwaga, będziemy się gonić. I tak powstała zabawa, która jest popularna jako gonito. Później dorobiono, że będzie to berek taki, berek inny, berek jeszcze inny, ale tak naprawdę jest potrzebny pomysł, terytorium i dzieci.
W takim razie skąd się wzięła zabawka?
Zabawka wzięła się z potrzeby rozwojowej człowieka. Pierwszą zabawką, jak się wszyscy domyślają, nie były pięknie opakowane sztuczne, elektroniczne zabawki, ale makówka, która pełniła rolę grzechotki. Pęk trawy, odpowiednio zwinięty, pełnił rolę lalki gałganki. Dwa patyczki, które wziął człowiek, pełniły rolę pałeczek. I tu mamy pierwszą zabawkę, która jest bardzo naturalna, mianowicie bębenek. Dlaczego bębenek jest taką zabawką ciekawą? Otóż bębenek nie tylko wyrósł z potrzeby, bo jak sobie prześledzić historię człowieka, to człowiek był bardzo blisko natury i to natura dawała zabawki. Na przykład taki jest kwiatek, który się nazywa lwia paszcza. Wystarczy ścisnąć paluszkami i wtedy kwiatek przybiera rolę lwiej paszczy. Roślina, która się nazywa naparstnicą. Nakładamy kwiatek na palec i mamy leśne ludki albo naparstki. Klon ma coś takiego, które przyklejają sobie dzieci na nos i to są noski. Rzepy, które rzucają sobie dzieci nawzajem. To jest również zabawka, która przyczepia się do odzieży. Także natura była pierwszym producentem zabawek. Również pierwszy bębenek był bardzo naturalny. Bębenek jest zabawką bardzo, bardzo szczególną. Otóż dlatego jest taką szczególną zabawką, ponieważ on wyznacza centrum działania. Jakby nie położyć bębenka, zawsze będzie w centrum ciała dziecka. Skłania też do tego, żeby używać obu rąk. A jeśli organizujemy centrum działania dziecka, to za tym centrum idzie uwaga dziecka. Obie dłonie dziecko może położyć na bębenku.
Właśnie to robię.
Mhm. Możemy działać wspólnie. I co jest moim zdaniem najważniejsze, bębenek może być pretekstem i przedmiotem, który służy do czynnościowego dialogu. Porozmawiaj ze mną.
Bębenek jest z nami. To jest nasza rozmowa.
Właśnie! Rozmowa, która polega na tym, że nie używaliśmy słów, a świetnie się rozumieliśmy. Miałam wrażenie, że pod koniec nawet się troszkę kłóciliśmy. Ale może mieć nawet emocjonalny wymiar ten czynnościowy dialog, niezwykle ważny z punktu widzenia rozwoju dziecka. Dziecko z problemami rozwoju będzie miało wyznaczone centrum działania, bo jak nie położyć bębenka, to zawsze się znajdzie w centrum ciała dziecka i będzie czuło wszystko to, co zrobi, poczuje, usłyszy i będzie dzięki temu mogło działać pewnie. Ale jest jeszcze bardzo ważna rzecz w przypadku bębenka. My bębniliśmy tylko palcami, ale jeżeli dziecko dotyka bębenek całą dłonią, zwróć uwagę na to, że musi ją odpowiednio położyć na bębenku, oderwać. Aha, i to jest zupełnie inna czynność. I ta czynność odrywania dłoni od bębenka będzie bardzo potrzebna dziecku wtedy, kiedy będzie utrzymywało równowagę podczas siedzenia, a podczas raczkowania umożliwi mu naprzemienne odrywanie dłoni od podłoża. Dlatego wiwat dla bębenka. Super, bardzo dziękuję.
Anna Florek, pedagog specjalny.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Robert Ludlam, Protokół Sigmy. Ostatnia pośmiertnie wydana książka autora. 27 książek, które stały się międzynarodowymi bestsellerami, przetłumaczone na 30 języków. Próbowałem sobie uświadomić i wymyślić 30 języków. Tak, do 20 to łatwo, a ta ostatnia dziesiątka to już trzeba kombinować, więc proszę spróbować takie zadanie sobie postawić, na jakie języki były te książki tłumaczone. 400 milionów egzemplarzy książek sprzedanych. Mówię o tej książce dlatego, że jestem nią bardzo rozczarowany, powiem od razu. Nawet powiedziałbym, że spadkobiercy Ludlama powinni wytoczyć proces temu, kto tą książkę stworzył. Książka została wydana rok po śmierci autora i podobno jest wydana, jak jeszcze cztery inne, z pośmiertnych notatek. I ta książka składa się z tego wszystkiego, z czego Ludlam jest znany, czyli jest bohater walczący samotnie z całym światem, jest spisek, No i spisek jest taki ladlamowski, to znaczy Ladlam urodził się w 1927 roku, wojnę przeżył jako kilkunastoletni chłopiec, ale kiedy zaczął pisać jako dojrzały mężczyzna w latach 70., z lubością wymyślał spiski, czarnymi charakterami tych spisków byli faszyści. Śledził faszystów wszędzie, nie tylko szukał tych niemieckich spadkobierców Hitlera, ale szukał też faszystów we Francji, we Włoszech, a nawet w Stanach Zjednoczonych. I to jest w sumie interesujące z punktu widzenia historyczno-socjologicznego, czym amerykański autor piszący kryminały czy powieści polityczne w latach 70. nie korzysta z schematu głównie zimnej wojny, czyli przeciwnikiem amerykańskich sił specjalnych nie jest KGB, ale tajemnicze, bliżej nieokreślone korporacje, związki, które zawsze są powiązane z pieniędzmi posthitlerowskimi, postfaszystowskimi. Tak jest i w protokole Sigmy, czyli mamy bohatera bardzo wyrazistego. Mamy kobietę, która jest też agentką i oczywiście ten bohater z tą kobietą zaczynają mieć romans, no bo jakżeby inaczej. I mamy spadkobierców pieniędzy, a także myśli hitlerowskie, a dokładnie lekarzy, którzy prowadzili eksperymenty w obozach koncentracyjnych. Czyli w sumie wydawałoby się, że klocki do poukładania są całkiem przyzwoite. I pierwsze 15 minut tej książki nawet słucha się nieźle, nawet jest w miarę przyzwoicie. Ale potem słucham i nie mogę nic zrozumieć. Książka jest napisana praktycznie jak skrypt, luźne pomysły, niedopracowane. Pomijam już to, że kilka razy autor czy autorzy tej książki nie zauważają ewidentnych błędów, sami sobie przeczą. Wymyślają akcje tak idiotyczne, wzięte z trzeciorzędnych pomysłów na pisanie książek sensacyjnych, tak nieladlamowskie w sumie, że nie mogłem tego w sumie dosłuchać do końca. Zrobiłem to tylko z przyzwoitości, będąc ciekawy, czy na koniec stanie się coś, co wszystko usprawiedliwi. Nie. Książka do końca jest niedobra, w związku z czym nie wiem, czy Państwu ją polecać, czy nie. Ja ją dosłuchałem do końca i zacząłem sobie wymyślać własną wersję tej książki, bo klocki, jak mówię, są do poukładania. Więc jeżeli ktoś lubi książki polityczne, książki, w których istnieje spisek, i to spisek związany z II wojną światową, bo Ladlam cofa się w kilku momentach, czy autorzy, którzy korzystają z pomysłów Ladlama, w rzeczywistość II wojny światowej i to, o czym tam piszą i jak piszą, szczególnie wobec rozgrywek między szwajcarskimi bankierami, a hitlerowskimi bankierami, przepływy pieniędzy, to nawet jest interesujące, szczególnie po wszystkich aferach, które ostatnio wypływają na światło dzienne i dyskusji, czy banki szwajcarskie wreszcie wszystkie konta hitlerowskie czy posthitlerowskie zechcą światu pokazać. Jeżeli ktoś lubi śledzić spiski posthitlerowskie, postfaszystowskie, pomimo wszystko polecam. Protokół Sigmy, Robert Ladlam, postśmiertnie, czyta Mirosław Utta.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkury już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324.